Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych, do udziału w których bardzo serdecznie już na początku naszego spotkania zapraszam wszystkich widzów. Temat, który chcemy podjąć podczas naszego dzisiejszego spotkania, brzmi rzeź woli w czasie powstania warszawskiego. Naszymi gośćmi są ojciec doktor habilitowany Paweł Mazanka, redemptorysta, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Metafizyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW oraz autor książek o tematyce, którą dziś będziemy podejmować, Redemptoryści woli oraz boję się śmierci pod gruzami, sakramentki redemptoryści w Powstaniu Warszawskim. Ojcze, bardzo serdecznie cieszę się i witam na antenie telewizji Trwam.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, serdecznie również.
Tak, zresztą doskonale widzimy po habicie, ojciec redemptorysta, a także tematyka również redemptorystów podczas naszego dzisiejszego spotkania. Myślę, że w sposób dobitny wybrzmi, ponieważ ta ofiara, którą redemptoryści złożyli w Powstaniu Warszawskim w rzezi woli, jest znamienna. Cieszymy się niezmiernie również z obecności pana redaktora Piotra Gurszczyna, autora książki Rzeź woli, zbrodnia nierozliczona. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie redaktorze. Dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę wystąpić tutaj i mogę opowiedzieć o tym ważnym temacie.
Temat ważny i też tak nawet sięgając do książki, której autorem jest nasz gość, pan Piotr Gurszczyn, Rzeź woli, zbrodnia nierozliczona, to myślę, że to już jest pewnego rodzaju takie nawiązanie do naszej tematyki. Ten wątek nierozliczenia też z pewnością wybrzmi, ale 1 sierpnia 1944 roku z rozkazu komendanta głównego Armii Krajowej, generała Tadeusza Komorowskiego-Bora, wybuchło powstanie. Powstanie, które miało trwać zaledwie kilka dni, trwało 63 dni. I powstańcy o samotnieniu walczyli o nie tylko wolną Warszawę, ale walczyli o niepodległą Polskę. Heroicznie, w osamotnieniu z Niemcami. Walczyli także o to, żeby nie była zdominowana przez Sowietów. I dziś chcemy z tych 63 dni, które każdy był okupiony niesamowitą ofiarą. Ofiarą, jeśli chodzi przede wszystkim w pierwszej kolejności o straty ludzkie, ofiarą również zniszczeń materialnych. Ale z tych 63 dni chcemy wspomnieć o tym jakże tragicznym, bez precedensu wydarzeniu, jakim była rzeź woli. Wydarzenie, które nie miało miejsca. Nie miało miejsca do tej pory w historii naszej ojczyzny. Myślę, że zdecydowanie szerzej można również powiedzieć. Nie miało miejsca. To zaledwie kilka dni. To od 5 do 7. Te 3 dni kulminacji, prawda? Kiedy miała miejsce rzeź woli. Chcemy też wspomnieć o jeszcze jednej dzielnicy, o Ochocie, która również poniosła jakże wielką ofiarę. Panie redaktorze, pierwsza sprawa, dlaczego? Dlaczego taka decyzja o takim brutalnym zachowaniu ze strony Niemców? Co leży u podłoża tego? Czy leży tutaj wojna, ideologia pewnego rodzaju? I kolejne pytanie, to dlaczego akurat te dwie dzielnice, Wola i Ochota?
To pytanie jest kluczowe i odpowiedź jest kluczowa, no bo jak ojciec zauważył, wydarzenie bez precedensu i w dziejach Polski, no bo nasz naród spotkało wiele zbrodni. My byliśmy ofiarą tych wielu zbrodni, ale takiej nasyconej okrucieństwem w jednym miejscu, w sumie niewielkim, kilku, może kilkunastu kilometrów kwadratowych, w bardzo krótkim czasie, przy takiej ilości ofiar, to czegoś takiego nie było. A co więcej, takie zdarzenie o takim charakterze w czasie II wojny światowej na terenie okupowanej Europy nie miało miejsca. Jest jedna analogia w XX wieku, z roku 1937. Chińska ówczesna stolica Nankin została tak samo potraktowana przez okupacyjne wojska japońskie. To jest jedyna analogia, jaką tutaj można znaleźć do rzezi woli, ale w Europie czegoś takiego nie było w czasie II wojny światowej. 1937 rok to jeszcze nie druga wojna światowa poza tym. No i pytanie dlaczego? z punktu widzenia interesów III Rzeszy wojennych, czyli szybkiego wygrania bitwy, jaką było powstanie warszawskie, spacyfikowania tego terenu, to działanie było kompletnie bez sensu. Ono tylko spowodowało, zwiększyło opór powstańców, spowodowało, że ludność cywilna uciekła w stronę Śródmieścia i tym samym zasilała tych powstańców, no bo młodzi mężczyźni, młode kobiety zasilały siły powstańcze, ludność w innym wieku, która była w stanie, pomagała jako to zaplecze tego powstańczego frontu. Więc to był absurd w sensie takim logicznym z punktu widzenia interesów III Rzeszy. Ale te przyczyny historycy dobrze znają. No to jest oczywiście ideologia. To jest ideologia rasistowska, nazistowska, ale która miała korzenie dużo głębiej w ówczesnych Niemczech niż rok 1933, objęcie władzy przez Adolfa Hitlera. Pokolenia Niemców były wychowywane w pogardzie czy lekceważeniu do tych ludów ze wschodu, a szczególnie Polaków, jako tych, którzy tu pierwsi graniczą od wschodu z ówczesnymi Niemcami, w ogóle z Niemcami. Na dodatek po I wojnie światowej, po przegranej przez Niemcy wojnie, kiedy my dostaliśmy nasze stare tereny, czyli poznańskie, Pomorze, Górny Śląsk, Niemcy uznali to za hańbę Wersalu, coś, co ich szczególnie upokorzyło. Do tej pogardy doszła nienawiść. Jak to jeden z naszych polskich historyków współczesnych, profesor Król, napisał, że to nastawienie, ono akurat to nie dotyczyło rzezi woli, tylko w ogóle nastawienie Niemców w czasie II wojny światowej do Polaków, to było połączenie ignorancji i nienawiści, czyli chyba taka, to już dopowiem od siebie, najgorsza mieszanka, która wywołuje najgorsze właśnie tego typu działania. Czyli oni nie widzieli w Polakach ludzi, w kobietach, w dzieciach, bo tych mężczyzn, których można potencjalnie uznać za niebezpiecznych wrogów, na Woli było stosunkowo już mało. Wśród ofiar przeważają osoby właśnie takie jak kobiety, dzieci, starsi ludzie, czyli no, którzy nawet gdyby chcieli coś tym Niemcom złego zrobić, nie byliby w stanie tego zrobić. Plus ta wpajana pogarda połączona z nienawiścią. To się wyrażało w tym, że wielu z tych żołnierzy i dowódców chciało zabijać. To są sytuacje takie, mamy tu czas, to mogę rozwijać, że kiedy pod wpływem pewnej pragmatyki działań rozkazy zostały złagodzone, że nie wszystkich należy mordować, tam kobiety i dzieci wygnać, a nie mordować.
Panie redaktorze, jaka była ta pragmatyka? Bo to też jest, myślę, że niezmiernie ważne. Co było powodem tego, że zaprzestano?
Zaczęło się od rozkazu Hitlera wydanego 2 sierpnia, czyli no wiadomo, że powstanie wybuchło o 17, więc Hitler miał czas, że tak powiem, wiadomość dotarła szybko, no ale zanim decyzję podjęto, był pełen obraz sytuacji. 2 sierpnia wydał rozkaz do Himmlera, więc niektórzy twierdzą, że to Himmler wydał ten rozkaz, ale to chyba pochodziło jednak od Hitlera. Rozkaz był sformułowany ustnie. Warszawa ma być zniszczona, nikogo nie można brać do niewoli, ale nikogo to znaczy nie żołnierzy, tylko powstania, tylko po prostu wszystkich mieszkańców. Warszał, Wert, Glatrazy. Tak było to sformułowane po niemiecku. Rozkaz był wydany ustnie, ale słyszało go bardzo wielu dowódców niemieckich i później na przykład w trakcie procesu norymberskiego oni to niezależnie od siebie powtarzali. Więc tu nikt nie ma wątpliwości, że taki rozkaz został wydany. To był początek. Więc kiedy wkroczyły te wojska niemieckie na teren tych dwóch dzielnic, które są od zachodu, no to jest to pytanie, dlaczego te dzielnice? No, tu geografia określiła. Nieszczęście tych dzielnic polegało, że to były peryferyjne dzielnice od zachodu i te ściągnięte przez Niemców siły do tłumienia powstania, no stamtąd musiały po prostu dotrzeć do centrum Warszawy. Wola zawsze była taką forpocztą Warszawy i w czasie powstania kościuszkowskiego, listopadowego, słynna Reduta, gdzie generał Sowiński był we wrześniu 1939 roku, no miała to nieszczęście być tym miejscem, w którym po prostu te pierwsze uderzenia wroga zawsze szły na to miasto. Więc przez pierwszy dzień, drugi dzień mordowano po prostu, mówiąc kolokwialnie, jak leci. Wszystkich ludzi, których złapano, mordowano. Przyjechał w pewnym momencie drugi dowódca, bo ten pierwszy się nazywa osławionej pamięci Heinz Reinefart, generał policji SS, wykonywał literalnie ten rozkaz. Na Ochocie ofiar było mniej, tam dowodził generał Wehrmachtu, który w mojej opinii on nie to, że lubił Polaków, tylko już wiedział, że Niemcy jako wojskowy, no, potrafił ocenić sytuację, że Niemcy przegrają wojnę, więc na zasadzie Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek, wykonywał te rozkazy, ale specjalnie się nie starał, żeby je dokładnie wykonać. Reinefart był służbistą, nazistowskim służbistą, który wykonywał je dosłownie. Potem przyjechał drugi nazista, wysoki generał policji ISS Bachcelewski, który był, jakby to powiedzieć, doświadczonym i zasłużonym, w cudzysłowie oczywiście, ludobójcą, bo on miał doświadczenie z Białorusi, ale on też wiedział, że to jest kontrskuteczny i to też on też wiedział, bo on zapisywał w swoich dziennikach, spodziewał się po prostu przegranej Niemiec i już kombinował sobie, jak ułożyć sobie życie w świecie, w którym Niemcy przegrały. I on zdecydował, żeby dokonywać selekcji. Ludzi, którzy są potencjalnie nie mogą być wrogami, czyli kobiety, dzieci, starców tam wygnać z Warszawy, a mordować mężczyzn i młode kobiety, potencjalnych powstańców. Ale później to też się zmieniło, bo kierownictwo III Rzeszy, której gospodarka była oparta na niewolniczej sile roboczej, czyli tych robotnikach przymusowych, stwierdziło, jak popatrzymy na mapę frontów w tym czasie, że oni już nie mają skąd brać tych niewolników. Że Warszawa jest chyba już ostatnim miejscem, gdzie można tych ludzi złapać. I wtedy, to już było po 7-8 sierpnia, była dalej masa zbrodni, wtedy z kolei starcy, kobiety ciężarne, dzieci, one padały ofiarą, bo ich już nie można było wykorzystać jako siły roboczej.
Ojciec profesor jest autorem dwóch książek mówiących o osobach duchownych, również o siostrach zakonnych. I tutaj ten wkład osób duchownych w powstanie warszawskie, również ta ofiara, która została poniesiona podczas rzezi woli, tak idąc po woli, to co róż spotykamy takie pomniki pamięci. Pomniki, które mówią o tym, ile ofiar, ile krwi ta ziemia warszawskiej woli wchłonęła. Ojciec jest również pomysłodawcą, wiele tutaj wysiłku włożył, aby stanął naprzeciwko Kościoła Świętego Wojciecha pomnik, który także upamiętnia ofiarę redemptorystów zamordowanych w rzezi woli. Ojcze, klasztor przy ulicy Karolkowej 49 i jego znaczenie podczas tych dramatycznych chwil.
Tak, może słówko do pana redaktora jeszcze takiego do powiedzenia. Nie wiem, czy pan redaktor się zgodzi. Jeszcze to pytanie, dlaczego ten obłędny rozkaz wyszedł z kancelarii z Rzeszy? Himmler, Hitler. Uświadommy sobie, niemieckie wojsko i rozkaz, nie można nikogo brać do niewoli. To naprawdę oni to brali dosłownie. Wszystkich mordowali. Ja słyszałem jeszcze też taką opinię, że oni wpadli w szał, bo już front zachodni już w Normandii już się rozpoczął, więc bali się, że wybuchnie powstanie w Paryżu, może w Paryżu bądź w Pradze. I dlatego taki straszak, taka straszna lekcja dla Europy, że po prostu wszystkich mordować. A drugie takie właśnie do powiedzenia na sympozjum w tamtym roku, to padło też to pytanie, dlaczego oni cofnęli ten rozkaz. To też tam jeden z profesorów powiedział, że pragmatyczne, to znaczy ciała zaczęły się rozkładać. To był sierpień, gorąco, wszystko się płonęło. Oni się bali, że nie poradzą sobie, że wybuchnie tyfus. Niemcy się panicznie bali tyfusu i innych chorób. To jest pierwsze. A drugie, podobno, że i ten Reinefart, zbrodniarz, napisał, dał meldunek, że brakuje amunicji.
Tak, on dawał kilkakrotnie, tylko to jest akurat, jeśli pozwolę, mogę się wtrącić. Ja długo myślałem nad tymi jego słowami i tym meldunkiem, bo to on kilkakrotnie to powiedział i napisał. Według mnie to jest jakaś taka była sadystyczna manifestacja poczucia wyższości, bo oczywiście tej amunicji mieli dosyć, żeby po prostu dalej prowadzić walkę i wymordować jeszcze większą liczbę ludzi. Więc to jakaś taka była poza sadysty. Ja tylko i wyłącznie tak odbieram te słowa.
Tak, to odnośnie teraz, drodzy Państwo, ojców redemptorystów i braci, to są znane rzeczy, tylko krótko przypomnę, że redemptoryści na woli pojawili się w roku powrotu, już drugi raz w Warszawie po świętym Klemensie w roku 1918. Zbudowano wtedy klasztor na Karolkowej w 26 roku i kościół w 33 roku już został konsekrowany. I to za dużą też, przy dużej zasłudze ojca Bernarda Ubieńskiego, którego grób jest w kościele u nas na Karolkowej. No i redemptoryści na Karolkowej pięknie się rozwijali. Pięknie się rozwijali, pracowali głównie wśród biedoty, bo wola warszawska to byli ludzie, głównie robotnicy, ale też dużo było różnych takich wypadków kryminalnych, wręcz kryminalnych. Także nawet w kościele się raz u nas pobili, jak mówi zachowane ogłoszenia parafialne, że pobili się w kruście kościelnej. No i ksiądz ojciec mówił, że pobili się, bo dajecie im niepotrzebnie tu w kościele żywność i oni się pobili, krew się polała i tak dalej. Ale pracowali z biednymi, z dziećmi, no wspaniale, głosili misje, rekolekcje. Przed wojną, proszę Państwa, tak jak mi stara, przepraszam, w podeszłym wieku warszawianka powiedziała, proszę ojca, do redemptorystów przychodziło się przed wojną posłuchać kazań. Mam nadzieję, że do dziś tak jest. Ale teraz te kazania coraz krótsze. Wszyscy się spieszymy, nie wiem po co i gdzie. Także pięknieśmy, trzeba przed wojną powiedzieć, szczególnie z akcji charytatywnej, ojciec Bergeron, kandydat na ołtarze, Francuz, wspaniale rozwinął wśród biednych, wśród sierot. No to miał cały zastęp ludzi świeckich, pomagał. I ta piękna, ponad 13-letnia właśnie praca została gwałtownie przerwana 6 sierpnia 1944 roku, wtedy, gdy właśnie no, już klasztor został otoczony. Przez kogo? No mało powiedzieć, przez Niemców. Jeżeli źle mówię, panie redaktorze, proszę, bo zawsze chcę się czegoś uczyć jeszcze w życiu. Z tego, co źródła nam mówią, prawdopodobnie była ta straszna, ten oddział Oskara Dirlewangera. To byli żołnierze niemieccy wypuszczeni z więzień, odsiadywali wyroki najczęściej za morderstwa i było po prostu im powiedziane, jeżeli przeżyjecie, pacyfikując Warszawę, darujemy wam. I oni często nie chcieli iść na barykady, jak mówią świadkowie, że on mówił świnie naprzód, ten Dirlewanger do nich i strzelał nawet im z tyłu i naprzód. I no, oni byli straszni i oni właśnie otoczyli kościół nasz. Co było w klasztorze? No to już był piąty z piątego na szóstego. W naszej świątyni klasztorze gromadziła się okoliczna ludność. Dlaczego? Dlatego, że no, liczyli słusznie, że może razem, może w kościele, no mają większe szanse przeżycia niż gdzieś tam w piwnicy, prywatnie w domu, gdzieś w kamienicy. I nasz kościół się wypełnił i pod ziemię, bo mamy piwnicę, mamy dużą piwnicę pod kościołem. Ojcowie oczywiście klauzurę znieśli, wpuszczono kobiety, dzieci, starców. I nasi ojcowie odprawiali msze, spowiadali, a także dzielili się żywnością, tą, którą mieli. Bo ci, którzy przeżyli, tak właśnie, no mamy to takie świadectwa. I piątego właśnie w nocy, szóstego rano już chwila ciszy i ktoś przyszedł z zewnątrz. Niemcy otoczyli, żądają, żeby ktoś wyszedł, kto zna niemiecki. No i wyszedł ojciec Kania i ojciec Miller, który świetnie znał po niemiecku. No i krótki rozkaz, 15 minut na opuszczenie klasztoru. Kto nie opuści, zostanie rozstrzelany. I wyszli wszyscy. Oprócz ojca Górskiego, który był sparaliżowany i w depresji.
On jakby... Którzy się nimi opiekowali.
Tak. I Niemcy powiedzieli, a gdzie ten Niemiec, czy pytają się ojca Kani. Wszyscy? No jeden został. Dwóch ojców z powrotem do klasztoru rzekomo opiekować się nim. I podzielili naszych ojców najpierw, mężczyźni i kobiety. Mężczyźni myśleli, że przy ojcach będzie bezpiecznie i chcieli do tej grupy. No ja... Tam zgodzili się i tam dołączyli. I naszych ojców od razu, no i całą tą, oprócz, prawdopodobnie kobiety zwolnili. Tam jeden Ślązak, widząc ten płacz i zawodzenie kobiet, powiedział po śląsku, uciekojta, tylko się nie oglądojta. I podobno te kobiety w stronę Śródmieścia gdzieś tam się oddaliły. A resztę została skierowane 800 metrów. Dokładnie, proszę Państwa, i w tej książce, w tych książkach myśmy dzięki naszym inżynierom wiemy dokładnie wreszcie, gdzie nasi ojcowie, jak szli i gdzie zostali zamordowani. 800 metrów pod kościół świętego Wojciecha, notabene świętego Stanisława, ściśle rzecz mówiąc, ale parafia świętego Wojciecha w Warszawie funkcjonuje jako świętego Wojciecha. I nie wprowadzono ich do kościoła, tylko od razu halt i ci ojcowie nasi na lewą stronę. Sięgnęli po jakieś te walizeczki, zostawić wszystko i na lewą stronę. I ci mężczyźni mówią, ojcowie to dobrze mają, bo pewnie ich będą prowadzić do Pruszkowa na pociąg. a wprowadzili ich Wolska 79, był tam taki niewielka fabryka Kiszmajera i Malczewskiego, maszyn rolniczych, tam było wszystko ogrodzone, dwie wielkie kamienice, ściany od tam i ustawione i młody gestapowiec, bo ci młodzi byli podobno najgorsi. Starsi już wiedzieli, jak tu pan redaktor powiedział, że wojna już jest przegrana, ale ci młodzi fanatycy to jeszcze w Berlinie się bili do końca. I ten młody podszedł do przełożonego. Mieliście lepiej niż księża w Niemczech, a wychowałeś bandytów, rozstrzelę was jak psów. Dlaczego tak powiedział? No dlatego, że nasi ojcowie byli w piwnicy z ludźmi, modlili się, spowiadali. A na pierwszym, drugim piętrze byli powstańcy. Tam były CKM-y, przynajmniej dwa ustawione, bo mi siostra karmelitanka, sąsiadka nasza, staruszka już zmarła, powiedziała, z waszych okien to takie wężyki ognia, mówiszmy. I kilku Niemców zabili tam z ogrodu karmelitańskiego, który nacierali. No i ci, oni byli przeświadczeni, że to redemptoryści strzelali, czy mieli w tym udział. No mniejsza o to, ale w każdym razie po tym wszystkim z tyłu każdego jednego strzelał. Nasi ojcowie spokojnie stali, prawdopodobnie odmawiali, bo trzymali różaniec, który mamy przy pasie, zdrowaś Maryjo, i wszystkich tak po kolei strzelał. Zostawił ojca przełożonego i tak podobno się tak z 5 minut tak się sycił tym widokiem, taki ta twarz była wykrzywiona, i zaszedł wreszcie z przodu do ojca, wymierzył i strzelił mu w twarz. I była komenda właśnie, żeby ich spalić, były dwa paleniska, mężczyzn tam zmuszono. I następna grupa znowu do rozstrzelania. I w tym momencie, to nawet ksiądz Jan Twardowski pisze, który jako student wtedy gdzieś tam był, mówi, dosłownie 2 minuty po rozstrzelaniu naszych ojców na motorze przyjechał jakiś oficer, jakiś żołnierz Halt, daje papier, ten przeczytał, no i cofnął. To rozstrzelanie i tą następną grupę już wprowadzono do kościoła świętego Wojciecha. A naszych rozstrzelano, spalono. Także po wojnie jeszcze nasi ojcowie, ojciec Morawiec mi opowiadał, ojciec Sitko, że były tam to palenisko, jeszcze znajdywali ten kok, czyli fragmenty różańca, bo to się nie pali. I tak samo te medale. Ten medal, proszę Państwa, który ja mam z Krakowa do ojca, prawdopodobnie to jest medal jednego z tych ojców, który tam jest wygrzebany, bo te medale zostały i klucze klauzurowe też od klasztoru zostały na tym miejscu. Także wiemy, gdzie to miejsce jest zidentyfikowane. To tak krótko mówiąc o tym wydarzeniu.
Bardzo serdecznie dziękujemy, ojcze, za przybliżenie nam tych tragicznych chwil z rzezi Woli, chwil, gdzie również i nasi subracia jakże ucierpieli, ale wpisują się oni w znacznie szerszą liczbę ofiar. I to, co zostało tu wyartykułowane, niezwykła brutalność tych, którzy mordowali. Panie redaktorze, pierwsza sprawa to, czy znamy liczbę osób zamordowanych? I druga sprawa to właśnie ten tytuł książki, której pan jest autorem, Rzeź Woli, Zbrodnia nierozliczona. Dlaczego nierozliczona?
Zacznę od liczby ofiar, bo to krócej powiem, choć nie jest to pytanie łatwe. Tak naprawdę nie wiemy. To są dane szacunkowe. Najniższe dane, które w literaturze się pojawiają, to jest 15 tysięcy ofiar, według mnie zaniżone, ale jeśli nawet nie były niezaniżone, to i tak to byłaby cały czas jedna z najstraszniejszych zbrodni II wojny światowej. Najwyższe powyżej 50 tysięcy. Ja przyjąłem za najbardziej prawdopodobne, uwzględniając skalę zaludnienia tej dzielnicy, w której wtedy mieszkało kilkadziesiąt tysięcy osób, około 60, może 80 tysięcy osób, że jakieś 30-40 tysięcy możemy liczyć. Muzeum Powstania Warszawskiego prowadzi, właściwie usiłuje zidentyfikować i zapisać wszystkie nazwiska ofiar walki, zbrodni popełnionych w czasie Powstania Warszawskiego, tylko że z całego miasta. Oni szacują, że tych ofiar cywilnych było około 120 tysięcy. Trzy lata temu mówili mi, że doszli do mniej więcej 50%, ale ten proces się bardzo zatrzymał. To pokazuje, jak trudna jest ta identyfikacja tego, ale uważam, że tym niemniej te działania powinny być prowadzone i po prostu, tak jak poeta Herbert napisał, jesteśmy zobowiązani każdego policzyć po imieniu. To jest nasz obowiązek. Natomiast ta druga rzecz, zbrodnia nierozliczona, to są dwa wymiary. Pierwszy jest stricte prawny. No ta sprawa już jest właściwie... w tym sensie załatwiona, że wstyd powiedzieć, ale z jednej strony Polska zwana ludową specjalnie się nie starała ścigać tych zbrodniarzy. Robiła to dość formalnie w taki sposób, no, nie przykładając się. A z drugiej strony państwo demokratyczne, jaką była Republika Federalna Niemiec, dokonała ogromnych starań, żeby nikogo nie ukarać. I za zbrodnie na Woli nikt nie zapłacił. Nikt nie stanął przed sądem za tę zbrodnię, nikt nie został osądzony, nikt nie został skazany. Jeden z tych zbrodniarzy wspomniany przez ojca profesora Oskar Dirlewanger najprawdopodobniej padł tuż po wojnie ofiarą samosądu z rąk Polaków, byłych więźniów obozów koncentracyjnych, którzy tuż po wojnie zaciągnęli się na służbę francuską jako strażnicy obozów jenieckich dla Niemców i podobno ktoś im wskazał, że to jest ten zbrodniarz Dirlewanger i ci Polacy tam go pobili, na śmierć go pobili. Historycy przyjmują, że bo nie wiadomo, nikt tego nie potwierdził, że to jest najbardziej prawdopodobna wersja, więc czyli taka sprawiedliwość z tytułu samosądu spotkała. Reszta zbrodniarzy nie została ukarana, już nie zostanie, no bo ci ludzie w spokoju zmarli. Tu pozwolę sobie na dygresję. Myślę, że ten słynny, osławiony zbrodniarz Eichmann, który został skazany w Jerozolimie, którego Izraelczycy porwali z Argentyny, gdyby mieszkał w tym czasie w RFN-ie, to jemu włos by z głowy nie spadł. On by po prostu zmarł we własnym łóżku w RFN-ie. Taka niestety jest prawda o rozliczaniu nazizmu w Republice Federalnej Niemiec aż do lat 70. i 80., jeśli nie później. Ale jest drugi wymiar nierozliczenia, to znaczy nasze polskie nierozliczenie, nieprawne, ale moralne. Zbrodnia na Woli i na Ochocie też no w jakimś sensie była zapomniana i to nie z powodów cenzury, bo w PRL-u można było o tym pisać. Oczywiście PRL miał taki ambiwalentny stosunek do tego. Nie zakazywał, czasem nawet zachęcał, no bo to było narzędzie w walce z tak zwanymi rewizjonistami z NRF-u, zwłaszcza w czasach gomułkowskich, ale z drugiej strony przypominał to, że armia sowiecka stanęła, nie pomogła Warszawie i ta robotnicza wola została wymordowana. Poza tym powstanie warszawskie w całości było napiętnowane w PRL-u, więc lepiej tego tematu było nie poruszać. Więc to jakoś zanikało. I właściwie to są ostatnie lata, nasz czas już teraz, kiedy to jest odtwarzane i to ma taką rolę, że interesują się tym media, że zauważyli to politycy przede wszystkim. Tu szczególną rolę, tu trzeba pozytywną rolę trzeba przyznać panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, bo on od 4 lat każdego 1 sierpnia przyjeżdża w inne miejsce na Woli, jest tak po kolei wybierane są miejsca. 1 sierpnia teraz to było miejsce zresztą blisko redemptorystów, miejsce po fabryce Franana i dwóch ojców redemptorystów było w czasie, w tym mój znajomy ojciec Henryk Kowalski, było w czasie tej uroczystości. I prezydent Duda jako pierwsza głowa państwa polskiego i w ogóle państwa jakiegokolwiek przyjeżdża, składa kwiaty, modli się przy tych miejscach. Kilka lat temu to było jeszcze nieoczywiste, to nawet miasto zaniedbywało, mówię tu o politykach samorządowych, zaniedbywało te uroczystości, więc naprawiamy to, ale dopiero teraz to naprawiamy. Ja bym też zwrócił uwagę na taki aspekt, powiedzmy, mentalny. Wola nie była dzielnicą inteligencką. Więc ci świadkowie, którzy przeżyli, nawet nie potrafili i nie wiedzieli, jak to opisać, to swoje cierpienie. Często nie chcieli, oni chcieli to wyprzeć z pamięci. Warszawska inteligencja w powstaniu przeżyła straszne rzeczy na starówce. I to opisała. I ten obraz się przebił i tym samym bez niczyjej złej woli. W naturalny sposób się to, przykra sprawa, ale to nie była jakaś czyjaś zła wola. Przykrył pamięć o rzezi Woli. To piekło Starówki, bo tam też było oczywiście piekło. Innego rodzaju, ale też rzeczy tam straszne się działy. No i my przez te lata mieliśmy obraz właśnie tej tragedii Śródmieścia, szczególnie Starówki. Zwróćmy też uwagę na ten czynnik właśnie polityczny. Lata PRL-u to było borykanie się powstańców, czyli żołnierzy powstania z władzą, żeby móc upamiętnić poległych kolegów, żeby nikt nie mówił źle o powstaniu, żeby skończyła się ta narracja o tym, że powstańcy spalili Warszawę, bo taka narracja była przecież w PRL-u, powstańcom to zarzucano. I to dominowało do roku 89. Ta pamięć o działaniach militarnych. Po roku 89, kiedy otwarto archiwa, nie było cenzury, można było pisać o stronie politycznej powstania. No i historycy się tym zajęli. To byli ci, którzy pisali o powstaniu, byli na tym skoncentrowani. A ta historia, powiedzmy, cywilów, ona cały czas była gdzieś z tyłu. Dopiero gdzieś w latach 2000, kiedy już istniało Muzeum Powstania Warszawskiego, które też w pierwszym okresie swojej działalności było skoncentrowane na trochę też tak opiece nad powstańcami, ich dużo wtedy żyło, no niestety odchodzą, to jest ci świadkowie historii. Oni byli też bardzo aktywni, jak muzeum było tworzone. Też muzeum było skoncentrowane na tej historii militarno-politycznej. Po kilku latach działalności muzeum zaczęło się koncentrować, też przeszło, kiedy tamte sprawy, można powiedzieć, były opisane, w jakiś sposób załatwione, na tej sprawie ludności cywilnej i zbrodni na ludnościach cywilnej. No i wtedy my jako naród, można powiedzieć, zaczęliśmy to rozliczać. Dopiero wtedy, czyli w XXI wieku.
Jeśli można tutaj słówko do pana redaktora właśnie uzupełnienia, że no tak się trochę pochwalimy, że redemptoryści, nie wiem, czy pan redaktor się zgodzi.
Zgadzam się, bo to też, ja też dopowiem swoje, ale proszę ojcze profesorze.
Troszkę myśmy zaczęli, jeśli chodzi o wolę, te sprawy nagłaśniać, a konkretnie świętej pamięci były nasz prowincjał ojciec Andrzej Rębacz, gdy był rektorem na Karolkowej przełożonym domu, to on zaczął chodzić koło tego, poszedł do władz samorządowych, no i tam mi opowiadał, że no wiesz, nawet on, tam nie bardzo wiedzieli, to, a ile to ofiar, jak to, gdzie, to tam, no bo to były też, to były początki już po 2000 roku, ale tuż po 2000. I ojciec Rębacz właśnie zaaranżował ten plac przed kościołem, plac Męczenników Woli. I proszę zauważyć, że z czasem, no coraz bardziej się to jakoś jest nagłaśniane i w tym roku, po raz pierwszy w tym roku będziemy mieć uroczystości właśnie o godzinie 11 w piątek 6 państwowe, po raz pierwszy, nie samorząd, tylko państwowe pod auspicjami, że tak powiem, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Będzie pan minister Jan Józef Kasprzyk, będzie asysta wojskowa. Następnie Poczta Polska zaprezentuje specjalną kartę pocztową, którą wydała na ten czas. I tak samo będzie projekcja czy zaprezentowanie rewitalizacji tego placu, który będzie znacznie bogatszy. I tu dziękujemy PGE tej fundacji i panu prezesowi Wojciechowi Dąbrowskiemu, który będzie, no i wielu innych dobrych ludzi, którzy właśnie chodzą koło tego. I ten plac nasz przed kościołem świętego Klemensa w Warszawie, on no, zaczyna żyć. Także właśnie w piątek o 11 zapraszam, gdyby państwo zechcieli przyjść, będą uroczystości, a o 18.30 będzie ksiądz kardynał Kazimierz Nycz właśnie wygłosi Słowo Boże, ojciec prowincjał, także że w piątek będą uroczystości, a w czwartek jeszcze słówko będzie msza w intencji wymordowanych cała grupa tramwajarzy, cała zmiana, około 1000 tramwajarzy, proszę państwa, zginęło piątego. I to nie wszyscy byli warszawiacy, oni przyjechali do pracy, wybuchło powstanie, no wszystko się pozamykało, nie można było opuścić i około 1000, takie mamy dane i to będzie właśnie w czwartek o 15, ta msza święta jest za całą zmianę tramwajarzy, także powoli się to przebija.
No. Panie redaktorze, już oddaję głos, tylko zaprośmy również widzów do współtworzenia czasu naszego spotkania, potem jeszcze ten czas nam dość szybko biegnie, ponieważ wiele treści i treści tutaj jakże ważnych, o których chcemy mówić, chcemy przypominać te tragiczne wydarzenia, aby ta pamięć trwała, aby no, ta lekcja pozostała wraz w nas, w naszych sercach i ta pamięć o tych wszystkich, którzy oddali życie z miłości do naszej ojczyzny. Rzeź Woli w czasie Powstania Warszawskiego to temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam. Serdecznie zapraszamy, drodzy, do współtworzenia. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Wraz z nami są ojciec profesor Paweł Mazanka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz pan redaktor Piotr Gursztyn, autor książki Rzeź Woli, Zbrodnia Nierozliczona. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Panie redaktorze, oddaję głos.
Bo to jest a propos tego, co mówił ojciec profesor. W PRL-u nie można było swobodnie zakładać stowarzyszeń. W związku z tym nigdy nie powstało Stowarzyszenie Ofiar Rzezi Woli. Gdyby Polska była krajem suwerennym, prawdopodobnie by, kiedy ci ludzie byli w sile wieku jeszcze, mogliby takie stowarzyszenie założyć. To jest też pytanie właśnie o tę niepamięć. W PRL-u właściwie, jak próbuję policzyć, 3 środowiska pielęgnowały pamięć ofiar. To właśnie byli redemptoryści z Karolkowej. 3 środowiska, które miały względną swobodę. Drugie to byli lekarze ze Szpitala Wolskiego, tak, którzy też są tutaj bardzo zasłużeni. No, ojca Rębacza ja wspominam w ogóle w książce jako właśnie takiego pioniera, który to właśnie wyrąbywał ten szlak ku pamięci. A trzecie to parafia świętego Stanisława Wojciecha. To jest taka warszawska, wolska komplikacja, inne wezwanie kościoła, inne parafii. Ale ten największy kościół, bardzo taki malowniczy i dominujący nad Wolą. W tych 3 miejscach to tylko tam można było na przykład, nie wiem, tablicę ku czci własnej rodziny odsłonić. Dopiero po roku 89 zaczęły się pojawiać takie indywidualne znaki pamięci, fundowane na przykład przez rodzinę dla członków swojej rodziny pomordowanych i sąsiadów, bo tak ludzie jakoś tak razem to próbowali odsłaniać. Koło redemptorystów jest taka skądinąd pomnik ku czci, nie wiem czy Państwo wiedzą, to w internecie można te zdjęcia znaleźć. To jest jeden z najładniejszych pomniczków, ten taki monolit z czarnego granitu z białymi elementami, który jest taką właśnie symboliczną sylwetką redemptorysty. Robi to piorunujące wrażenie, a to wrażenie jest tym silniejsze, że z 10 metrów w jedną stronę jest pomniczek prywatny, 20 metrów w drugą stronę jest pomnik, jeszcze ten taki oficjalny, postawiony tuż po wojnie i każdy coś innego upamiętnia, ale związanego z rzezią Woli. I dopiero po 89 roku też ci ludzie zaczęli się trochę spotykać, trochę rozmawiać ze sobą. Oni się zaczęli też otwierać i mówić. Jak wnuki były dorosłe, to chyba też taka coś takiego, że oni chyba nie chcieli mówić dzieciom, żeby obciążać dzieci, żeby też wyprzeć te straszne przeżycia, a w stosunku do pokolenia wnuków się otworzyli. Pokolenie wnuków też bardziej chciało słuchać. Wiele osób mówiło, że one w ogóle nie chciały o tym mówić, że one zapomniały o tym, albo na przykład ktoś, kto przeżył rzeź Woli, dowiadywał się, że na przykład rodzina, z rodziny ktoś przeżył po iluś tam latach, próbował nawiązać kontakt, a druga osoba, ja mówię teraz o konkretnym przypadku, ta druga osoba powiedziała, że nie chce. I ta osoba, która szukała, mówi, że nie, ja nie mogę mieć pretensji. Ja rozumiem, ja wiem, co ona przeżyła. To może tak jest lepiej, że po prostu ci ludzie nie chcą. Ci ludzie wypierali, to też byli ludzie... Ludzie prości, dość słabo wykształceni, często dzieci, wyrwani po prostu w ten sposób ze swojego świata, że zginęły ich całe rodziny. Nie tylko rodzice, nie tylko rodzeństwo, ale ciotki, wujkowie. Oni nie mieli do kogo wracać. Oni odbudowywali dopiero swoje życie. My znamy przypadki ludzi, którym się udało odbudować życie. To znaczy, że zdobyli jakieś wykształcenie, założyli rodzinę, mieli pracę i jakoś funkcjonowali. Ale to jest w ogóle temat do zbadania. To ja tylko się otarłem o to, bo nawet nie miałem możliwości. Sądzę, że były setki, jeśli nie tysiące ludzi, których ofiar, które przeżyły, ale które po prostu te przeżycia tak złamały, że one się stoczyły. To była kwestia chorób psychicznych. Jeden taki przypadek był opisany przez pana Wacława Glut-Nowowiejskiego. W latach 60. Mam czas na opowieść, bo to parę minut zajmie ta opowieść.
To może odbierzmy telefon, dobrze? Okay. I po telefonie poprosimy o tutaj również pana redaktora dokończenie tej historii, tego wydarzenia. Bardzo prosimy. Halo.
Szczęść Boże. Jerzy z Kalisza. Chciałem jeszcze może dodać do tego, co tutaj pani i księża mówią, że
chyba panie Jerzy, nie wiem, czy nasi goście słyszą.
Nie
słyszymy, właśnie.
Halo?
Teraz słyszymy. Prosimy naszego dźwiękowca, żeby tutaj może...
Może teraz?
Teraz lepiej.
Lepiej?
Tak.
No więc chciałem o udziale siostr zakonnych ze szpitala zakaźnego na Woli powiedzieć jeszcze, bo siostra ojca Szarytką była i tam były do dzisiejszego dnia w szpitalu na Woli zakaźnym. Siostry Szarytki mają swój taki domek i one też w czasie tamtym opiekowały się powstańcami, nawet z narażeniem życia. No i tam, bo tam przemycani byli też ci powstańcy do tego szpitala. I one również, one później, na Płockiej w szpitalu też siostra była. Także tu siostry Szarytki, Stamki, one również, ona później, no dojeżdżały one, ale nie wszystkie. No i one później znajdowały się również na Płockiej w momencie, kiedy wypędzano warszawiaków do Pruszkowa. I taki epizod jeden też, bo ja w Kaliszu proboszczem był ksiądz, który no szedł przebrany, w przebraniu siostry Szarytki z tym takim kornetem szerokim, tylko i on uciekł, bo to był czas, kiedy pola były dość wysokie, jakieś, to była chyba kukurydza i udało mu się uciec z tego korowodu, jaki pieszo tam szli, pędzeni byli do Pruszkowa. Ale w każdym razie chciałem dodać tylko to, że tam również siostry Szarytki, siostry Miłosierdzia Szarytki również brały udział w powstaniu i one również no mają swoją kartę też z tamtych czasów. Zapisały się też ślubnie. Nawet siostra ojca tam uratowała taką, w tej chwili jest to Żydówkę, która umarła na jej rękach, ale jej córki obecnie, obie były lekarki, jedna jeszcze żyje. No i ona swojej córce dała imię Irena. Też pan do dzisiejszego dnia, no przyjaciel, rodziny jakby tak zżyły się te nasze wtedy. Ale chciałem tylko właśnie tu dodać to, że siostry Szarytki również. To Bóg zapłać. Dziękuję. Może na tym bym zakończył.
Dziękujemy panie Jerzy. Serdecznie pana pozdrawiamy. Tak tutaj ta martyrologia, również duchowieństwa w
Mogę coś dopowiedzieć? Proszę. To jest bardzo dokładna relacja, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Dokładnie tak jak, bo relacje mają dla historyka największą wartość, te, które są szybko składane. A tu po tylu latach, wiadomo, pamięć się zaciera. Ale to jest akurat bardzo dokładna. Tu chodzi o księdza Chwilczyńskiego, który właśnie kapłana z zachodu Polski, nie wiem dokładnie skąd on pochodził, bo on w Kaliszu chyba dopiero po wojnie pracował, który w czasie okupacji ukrywał się przed gestapo w Warszawie w szpitalu. I rzeczywiście tak było. On przeżył w szpitalu wolskim. Przeżył, bo dostał habit siostry. W tym szpitalu wolskim, a propos martyrologii duchowieństwa, został zamordowany razem z dyrektorem i bardzo słynnym profesorem, specjalistą gruźlicy z Ejlandem, kapelan szpitalny ksiądz Ciecierski. Został zamordowany leczący się tam ksiądz ze zgromadzenia księży misjonarzy z Krakowa, ksiądz Żychoń, który wydaje mi się, że jego śmierć jest przykładem męczeństwa. Ksiądz Żychoń pochodził z Górnego Śląska. Przed pierwszą wojną światową uczył się w niemieckich szkołach. On mógł krzyknąć, że właściwie jest Ślązakiem, Niemcem i prawdopodobnie miałby szansę przeżyć. Milczał. On podtrzymywał innego pacjenta szpitala, który nie mógł stać na nogach, bo był po operacji, księdza Filipiuka i to, że ksiądz Filipiuk nie mógł stać na nogach, dzięki temu po prostu automatycznie padł. Kule go ominęły i potem się wyczołgał, przeżył po wojnie, był wykładowcą, między innymi wykładowcą w warszawskim seminarium duchownym. Alumn warszawskiego seminarium Braunschweig, miał takie niemieckie nazwisko, ale to wszystko wskazuje, że był Polakiem i jak Polak zginął, przyszedł do szpitala pomagać chorym, też tam został zamordowany w szpitalu wolskim. Jeśli mogę, to powymieniam tych duchownych. Czymś głęboko symbolicznym była śmierć księdza Krygiera, proboszcza parafii świętego Wawrzyńca, takiej najstarszej wolskiej parafii, który został zamordowany razem z zakrystianem w trakcie odprawiania mszy przy ołtarzu. To jest, i wiedział, że może zginąć, bo po prostu wiedział, co się dzieje dookoła. Zginęło z parafii świętego Wojciecha, świętego Stanisława dwóch wikarych i ksiądz rezydent tam mieszkający. Ksiądz biskup Niemira, który się przewinął przez Wolę, został bardzo ciężko pobity. Przeżył, ale został skatowany. Ma wielkie zasługi, bo ileś osób uratował. Po prostu był jako odważny człowiek. Wykłócał się z Niemcami o ludzi. Zamordowane zostało kilka sióstr benedyktynek. W literaturze, ja też zresztą ten błąd popełniłem, są podawane traktowane jako szaretki, ale to w innych szpitalach były szaretki. Akurat w szpitalu Świętego Łazarza, gdzie te siostry zostały zamordowane, ich 7 bodajże było, tak? 7 zostało zamordowanych, 7 sióstr benedyktynek. Można jeszcze tutaj dodać 2 duchownych prawosławnych, którzy z rodzinami zostali zamordowani w tej wolskiej parafii prawosławnej. Czyli no można tu policzyć 30 redemptorystów plus te osoby, które konsekrowane, które ja tu wymieniłem. To jest po prostu bardzo, bardzo wysoka liczba. Nie było przypadków, żeby duchowni uciekali z woli. To zresztą też o lekarzom trzeba przyznać, że czy też ludziom zwykłym takim, cywilną, że tak powiem, bo na przykład były przypadki, że ktoś został przy rodzinie, mógł uciec, a zostawał ze względu na to, że rodzina nie mogła uciec.
Tak, jeśli można jeszcze. Panie Kazimierzu, panie Jerzy, bardzo dziękujemy za ten głos. Gdyby pan się tam skontaktował ze mną, Paweł Mazanka z Karolkowej, bo ten aspekt mnie też tej ratowania ludności żydowskiej mnie zainteresował. Piszemy książkę o Żydach teraz, to myślę, że to byłoby ciekawe. Ale jeśli chodzi jeszcze o tych szarytkach, to jeszcze takie, pozwólcie państwo, moja ciocia, siostra Kazimiera Żak właśnie była jako młodziutka szarytka wtedy na Tamce, a wcześniej jeszcze w 1939 roku była w Kurozwękach koło pięknego Szydłowa, skąd pochodzę, to ziemia kielecka, i szła raniutko na nieszpory w Kurozwękach. I Niemcy już wtedy, Wehrmacht, wyszli, nacierali się śniegiem, bo to był piękny śnieg. O, Mädchen, Mädchen, schießen! I rzucali do niej. I żadna gałka ją nie uderzyła. I jeden z tych żołnierzy krzyknął do niej takie słowa. Oby cię cała wojna, żadna kulka nie trąciła, jak i te gołki. Jaki Ślązak. I wyobraźcie sobie, że ona w powstaniu gnano ją, to jak tam pan Jerzy powiedział. Welon jej przestrzelili, a żadna kulka ją nie dotknęła. I potem przy świętym Wojciechu stał taki Niemiec młody i zobaczył te siostrzyczki młode, tam przy taki jest. Mówi, no, śmieje się, jest Bóg. A siostra Kazimiera mówi, wiesz, Pawełku, nie wiem, skąd miała siłę i odwagę. Mówię mu, ty jeszcze zobaczysz, że Bóg jest. Mówią, zastrzelić. I panie Jerzy, dziękujemy siostrą Szarytką, ratowały ludzi, ale uratowały u nas też przecenne rzeczy z kościoła świętego Klemensa. Tam był kapelan. Kapelan był niemiecki i siostry Szarytki poprosiły go już po tej, gdy ta masakra przeszła, żeby ratować sprzęt liturgiczny, który jest w kościele u redemptorystów. I on wyznaczył 2 żołnierzy. I dzięki temu my mamy najpiękną monstrancję z 1900 roku, który ojciec Ugieński jeszcze używał. To wtedy tą monstrancję przenieśli, lichtarze, potem one wróciły. Do dnia dzisiejszego jeszcze mamy, to są relikwie dla nas. Gdyby nie szarytki tam właśnie ze Szpitala Polskiego Zakaźnego, to by to wszystko przepadło. Także dziękujemy za ten głos i za to zgromadzenie. A o zgromadzeniach to jeszcze, jeśli będzie można wieczorem powiedzieć w Radio Maria, zapraszamy o siostrach, bo to są rzeczywiście coś niesamowitego, jaka ofiara sióstr zakonnych i kapłanów.
A o tym i odwaga.
I odwaga, tak.
Rzeź Woli w czasie Powstania Warszawskiego. Temat rozmów niedokończonych na antenie telewizji trwa. Naszymi gośćmi są ojciec profesor Paweł Mazanka, redemptorysta, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz pan redaktor Piotr Gursztyn. Tutaj tematów jest bez liku. Jednym, który jest niezwykle też ważnym tematem, to los tych wszystkich, którzy przeżyli rzeź Woli i ta trauma, która została po tym doświadczeniu, po tych obrazach, które do końca życia tych ludzi w pamięci, w sercu tkwiły. Jakie były losy tych właśnie osób, chociażby z naszego zgromadzenia, prawda, ale i nie tylko, tych wszystkich, którzy jakże ucierpieli żyjąc, przeżywszy, a jakże bardzo cierpieli, mając i nosząc do końca życia właśnie tego rodzaju obrazy w swojej pamięci.
W Polsce mamy taki odruch mówienia, że Polska miała 6 milionów ofiar II wojny światowej, czyli tych, którzy zostali zabici. Jak ktoś przeżył, to już nie był ofiarą. I to jest, w tym jest fałsz ogromny. Bo uważam, że każda osoba, która wtedy żyła, tak ta okupacja wyglądała. Była ofiarą, bo ktoś był w więzieniu, ktoś był w obozie koncentracyjnym, ktoś został osierocony, ktoś został w cudzysłowie tylko pobity przez Niemców, a wszyscy przez te lata żyli w strasznym terrorze, w strachu, że wychodząc z domu nie wiadomo, czy wrócą, czy nie wiem, ojciec wróci, czy matka wróci, więc całe te no, etnicznych Polaków w przedwojennej Polsce było 20 kilka milionów, więc skoncentrujmy się na nich. 20 parę milionów Polaków, 35 milionów obywateli. Oni wszyscy byli ofiarami tego i to są dane rzeczy trudne do wyobrażenia, bo my nawet w cienia tego nigdy w własnym życiu nie doznaliśmy. A jak na to dołożymy to, co przeżyli ludzie na Woli, ci, którzy przeżyli, no to jeszcze możemy to podwoić czy potroić. Ich losy były potem straszne. Ja tu zacząłem tę jedną historię i teraz, jeśli będę mógł, to ją dokończę. To jest historia, którą pisał skądinąd powstaniec warszawski Wacław Glut-Nowowiejski, który później pisał różnego rodzaju reportaże i takie teksty literackie. W latach 60. zasłabł wozak. Furman taki, który tam w Warszawie, który wozem woził jakieś tam węgiel czy jakieś towary. Zawieziono tego wozaka do lekarza. Rozebrano do badania, bo ten człowiek był nieprzytomny. Okazało się, że to była kobieta. To nie był mężczyzna. Że po prostu wozak ukrywał to przed światem całym, przed swoimi kolegami, że jest kobietą. Tam milicja zrobiła jakieś śledztwo. Kobieta wkrótce zmarła, nie odzyskała przytomności, tam występowała pod imieniem Jerzy, nie pamiętam już nazwiska. Milicja zrobiła dochodzenie, ten pan Glut-Nowowiejski dotarł do akt i napisał o tym ten reportaż. W roku 1944 to była 14-letnia dziewczyna, która mieszkała z rodziną w zachodniej części Woli, czyli tam, gdzie ta eskalacja zbrodni była, skala zbrodni była największa. I autor Glut-Nowowiejski opisał to w sposób taki bardzo, jakby to powiedzieć, niedosłowny, tak, no, jakąś, no, eufemistyczny i delikatny, że sprowadzało się to, że ta dziewczynka przeżyła jakieś straszne rzeczy, straciła tam rodziny i przeżyła straszne rzeczy. I w związku z tym ona postanowiła, przybrała jakąś taką pozę, żeby obronić się przed światem, że ona już będzie mężczyzną. I udawała. Skądinąd dlatego zmarła w tych latach 60., bo wykonywała pracę ponad siły kobiety. Gdyby miała normalne życie jako kobieta, pracowała w takich bardziej kobiecych zawodach, by sobie normalnie funkcjonowała. Ale to jest taki przypadek, jeden z tych nielicznych opisanych przypadków ludzi, którym nie udało się odbudować życie. Bo my znamy relacje tych, którzy z ogromnym trudem, z ogromnym wysiłkiem, ale odbudowali życie. Co mnie poruszyło na przykład, jak czytałem relacje, bo pierwsze dokumenty takie to zbierano jeszcze tam w czasie powstania w obozie w Pruszkowie, ale w 1946 roku polska sędzia Wereńko, pani Wereńko, zbierała zeznania osób, które przeżyły. I to był to bardzo cenny dokument, bo jak ktoś zeznaje przed sędzią, to wiadomo, że pod sankcją karną i musi mówić prawdę, że to nie jest subiektywne, tylko bardzo dokładny opis tego, co się tam wydarzyło i zresztą to było krótko składane. Więc ci ludzie opisywali i bardzo wiele z tych osób wróciło na Wolę i mieszkało na Woli. I oni podawali w tych zeznaniach, gdzie mieszkali w czasie zbrodni, zostali wypędzeni, a potem w tych dokumentach było, jako świadkowie podawali, świadek musi podać, gdzie mieszka. Oni mieszkali niemalże w tych samych domach, kilka ulic dalej. I oni po prostu funkcjonowali, mijali to. No, to jest, dla mnie było coś niesamowitego, że oni tak potrafili żyć, potrafili to przezwyciężyć, ale potem też to zrozumiałem. Wola to był ich świat. To też pokazuje skalę straty, jaką ponieśli. Dlatego, że Wola do 1944 roku przypominała mi, tak jak o niej czytałem, taką dużą wieś. Ci ludzie tam sobie żyli, oni się wszyscy znali, oni byli spokrewnieni, spowinowaceni ze sobą. Te więzi także sąsiedzkie były bardzo silne. No, oni wszystko o sobie wiedzieli, ci ludzie. To bardzo bliskie więzi społeczne, a jednocześnie ci ludzie, robotnicy, rzemieślnicy, raczej prości ludzie, dość rzadko wychylali nos poza Wolę. Jeśli chodzi, nie wiem, o kobiety, o dzieci, to wcale. To był ich mikroświat. I nagle ten ich świat, który cały znali, no, zniknął. Zniknęli sąsiedzi, zniknęły rodziny, ulice się zmieniły. Część z nich oczywiście nie wróciła na Wolę, gdzieś ułożyła sobie życie gdzieś daleko, często poza Warszawą, ale bardzo wielu z nich wróciło i próbowało odbudować życie. Jeśli jeszcze mogę, bo to tak zabieram głos. Myślę, że ludzie w moim wieku, starsi, pamiętają taką powieść, bo powieść, nie film, Do przerwy 01 Adama Bagdaja. Bo film jest trochę inaczej. Tam jest opisany los chłopca. Akcja się dzieje w 57 roku na Woli. Jest opisany, ten paragon ma 13 lat, czyli kiedy się urodził? W 44 roku. I tam jest opisane tak, że wychowuje go ciotka, sprzątaczka, mieszkają w zrujnowanej kamienicy. Ta ciotka go wychowuje, bo rodzice zginęli w czasie wojny. W domyśle można pomyśleć, że to chodzi o rzeź Woli. I losy tego chłopca są takie, że on rzucił w szóstej klasie rzucił naukę i poszedł tam sobie butelki sprzedawał, z tego żył, komuś tam gdzieś tam jakieś prace takie dorywcze, ale rzucił naukę, a w ogóle to jest kuszony przez ten wolski półświatek jakichś kryminalistów łatwiejszym życiem. On oczywiście to przełamuje, bo zaczyna grać w piłkę, tam jest drużyna, ktoś się nim zaopiekował i ten chłopiec wychodzi na prostą drogę. Ale według mnie, to jest opis literacki, ale on jest bardzo, bardzo prawdziwy w tym sensie, że było ileś takich sytuacji, że te osierocone dzieci wychowywane przez jakichś dalekich krewnych w biedzie, maksymalnej biedzie, bo ta Polska Ludowa nie dbała o ten wolski lud za bardzo, po prostu stoczyło się. Po prostu wojna złamała im życie także w ten sposób, że później oni nie mieli żadnych perspektyw życiowych.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z powiatu garwolińskiego. Pierwsze to chciałam serdecznie pozdrowić ojca Marzana, dlatego że Szydłów to jest tak piękne miasteczko, tak cudowne. Ja tam kiedyś byłam i zwiedzałam, no że do tej pory pamiętam, chociaż to minęło już wiele, wiele lat. A drugie, chcę powiedzieć taką rzecz. Jako młoda farmaceutka odbywałam staż w aptece, no i wtedy pracowałam z magister Grabowską z Warszawy. Ona była jakby moją taką mentorką, kierowniczką na tym stażu. No i ja mieszkałam przy aptece na górze, na pierwszym piętrze, a ona spała w pokoju przy aptece na parterze. Po prostu na terenie apteki, na parterze. No i pewnej nocy ona z wielkim krzykiem wpadła do mojego pokoju na górze, a ja już byłam wtedy mężatką, miałam dwoje dzieci, które obok mnie tam spały w łóżeczkach. Narobiła strasznego krzyku, że wróciły wspomnienia z rzezi Woli, bo jej całą rodzinę, ale ja nie pamiętam, w jakiej ona dzielnicy Woli mieszka, nie pamiętam, z ogromnym krzykiem i powiedziała, no, że musi pozostać w moim pokoju. No i wtedy jeszcze to była noc, ja nie chciałam dzieci budzić, no więc ja spałam na szerokim tapczanie. Położyła się obok mnie, no i na drugi dzień mi opowiedziała te straszne koszmary, które przeżyła. Ona miała kilkanaście lat, całą jej rodzinę Niemcy wymordowali i ona w momencie, kiedy strzelali do jej rodziny, ona ze strachu upadła i ją przywaliły inne osoby, które zostały zastrzelone. I ona tam leżała pod zwałami, prawda, tych nieżywych ciał bardzo długo, bo się bała się wyjść. No i dopiero jak już zaczęli palić, wrzucali ogień do mieszkań, poczuła dym, no i jak się to już wszystko uspokoiło, to ona się wydostała spod tych ciał i opowiadała mi, że była jakaś ekipa tam mężczyzn, którzy wyciągali ciała i oni jej pomogli uciec i przedostała się do jakiejś innej dzielnicy Warszawy, ale nie pamiętam. A tu wracając do tego mojego mieszkania, no to już do końca pracy, bo ona tam była na zastępstwie w tej aptece, no to do końca jak pracowała, to już mieszkała w moim pokoju. Żeśmy się tak podzieliły, że tam się wstawiło łóżko polowe, no i już do końca. Ale ona mi to opowiadała, że jej się zdarza właśnie w pewnych, że nie zawsze, ale wracała do tych potwornych przeżyć, już wtedy nie mogła być sama. Musiała mieć kontakt z ludźmi. Tyle chciałam powiedzieć, bo do tej pory właśnie nieraz tak wracam myślami, ona już pewnie nie żyje, bo wtedy była mocno starszą osobą. To jak słyszę Wola, to zawsze mi się przypomina właśnie rozpacz tej pani magister, jej te straszne przeżycia. No i tyle chciałam powiedzieć. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Tereso. Dziękujemy również za tę historię, którą Pani przytoczyła. Ojcze, profesorze, ojciec Paweł Mazanka, który tutaj został przez również Panią
bardzo
Teresę przywołany.
Pani Tereso, tych wspomnień jest rzeczywiście dużo więcej. Pan Piotr umieścił w książce, w naszej książce też jest może wieczorem jeszcze w rozmowach niedokończonych. Jedny, drugi fragment, no to trudno nawet opowiadać bez załamanego głosu, że tak powiem, o tych prawda, strasznych rzeczach. Ale drodzy Państwo, jeszcze tylko sekundkę. Ostatnie zdjęcie, jakie zachowało się ojców redemptorystów, ono jest wymowne. I niedawno właśnie ktoś z naszej zespołu odnalazł to w bibliotece. Ostatnie zdjęcie, ono jest słabo widoczne, ale to są nasi ojcowie, którzy klęczą na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem w kościele świętego Klemensa, w naszym kościele. Po obiedzie był taki zwyczaj, że zakonnicy szli na krótką modlitwę, śpiewaliśmy wtedy Te Deum, Ciebie Boga wychwalamy, właśnie zawsze po obiedzie. I to jest gdzieś koniec lipca zrobione, to zdjęcie, jest tutaj 18 współbraci, kleryków, braci i tak dalej. Nie wszyscy są widoczni, nie wszyscy byli wtedy w klasztorze, czy w każdym razie. To jest ostatnie zdjęcie wymowne przed Najświętszym Sakramentem. I tak może nawiążę, że właśnie w piątek 6 po mszy świętej 18:30 będziemy mieć po raz pierwszy w naszym kościele błogosławioną kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu. Ojciec proboszcz Damian Simonicz się postarał. Piękna ta kaplica będzie przy naszym kościele. Z boku wejście jest od ulicy i tam Najświętszy Sakrament będzie na razie od rannych do wieczornych godzin, a może i całodobowo, to zobaczymy. W każdym bądź razie będzie to właśnie w piątek 18:30 otwarcie tej kaplicy. Serdecznie zapraszamy. Taki może mały też mały owoc, a jednak no, wymowny owoc tej ofiary naszych współbraci i naszych parafian, naszych mieszkańców.
Rzeź Woli w czasie powstania warszawskiego, temat naszego spotkania. Spotkania przepełnionego zadumą, przepełnionego również tymi treśćmi, które faktycznie łamią głos, bo takiej tragedii to aż trudno sobie wyobrazić, że człowiek jest zdolny do takiego sadyzmu i tak wielkich zbrodni na drugim człowieku, którego to, co tutaj bodajże pan redaktor powiedział, że no niestety nie traktował jako człowieka.
Nie, opisy zwłaszcza zadawania śmierci dzieciom, to jest coś takiego, jak ojciec Paweł powiedział, głos się łamie. Ja nie potrafię, gdybym miał opisać, to zresztą ja zamieściłem te opisy, siedziałem na spokojnie, pisałem, przepisywałem te relacje, ale gdyby teraz ojciec poprosił, żebym coś opowiedział, taką historię, nie jestem w stanie, sam jestem ojcem i w związku z tym to zresztą też taka osobista tutaj uwaga, kilka znajomych osób, głównie dziewczyn, ale też jeden mężczyzna, matek, znając mnie, dowiedziało się, napisało książkę, no to oczywiście, jak ktoś znajomy napisze książkę, no to warto ją przeczytać, a one mi tak mówią, cię przepraszam, ale ja dalej nie mogę czytać, no bo one są matkami, no i przeczytały właśnie o śmierci dzieci. Natomiast ten wątek, który pani przed chwilą mówiła, jest bardzo ciekawy. To ja bym chętnie do niego się odniósł. Po pierwsze, mała taka historia. Jeśli chodzi o aptekarzy, no to zamordowany na Woli został jako aptekarz szpitalny ojciec słynnego Jerzego Giedroycia, tego założyciela kultury. On pracował jako w szpitalu świętego Łazarza, jako aptekarz, starszy człowiek z żoną, czyli matką Jerzego Giedroycia, zostali tam zamordowani. A historia rodziny Grabowskich, oczywiście to jest dość popularne nazwisko, ale na Woli była taka rozbudowana, liczna rodzina Grabowskich, skądinąd zasłużona. Oni kiedyś to byli rolnicy, w związku z tym mieli grunty i tam się zajmowali ogrodnictwem, pobudowali kamienice. W jednym miejscu stoi krzyż taki duży, brzozowy, poświęcony rodzinie Grabowskich. W relacjach się też to pojawia. Ta rodzina została, nie wiem czy cała, no wygląda na to, że poszczególne osoby przeżyły, wymordowana. Ten wątek wygrzebania się spod trupów, no to jest też bardzo częste. Szereg osób w ten sposób przeżyło, leżało do wieczora, kiedy się ściemniło, kiedy Niemcy odwołali rozkaz i często wołali, że można wstawać, bo już nie zabijamy. Część osób wstawała i rzeczywiście przeżyła. Część została ratowana przez tych mężczyzn, o których wspomniała pani tutaj dzwoniąca. To było tak zwane Verbrennungskommando. Niemcy złapali mężczyzn Polaków, odpowiednio silnych, i kazali im palić te zwłoki. Skądinąd jest taka książka wydana w latach 60., niewznawiana, ale wstrząsająca, bardzo wartościowa książka pod tym niemieckim tytułem Verbrennungskommando Warszał Tadeusza Klimaszewskiego. Jeśli ktoś ma silne nerwy, powtarzam, to jest straszna rzecz, to warto do tej książki sięgnąć. Ona jest dość dostępna, jest w bibliotekach, bo to jest literacka opowieść, ale bardzo prawdziwa, bo ja też... No, ja mam emocje związane z tą książką, ale kiedy pisałem, starałem się to z bardzo zimną głową opisywać, żeby po prostu podać czytelnikowi w miarę moich możliwości, jak było, bo też jest sporo mitów, które krąży wokół tego. Ludzie w dobrej wierze opowiadali rzeczy, które nie miały związku
z faktami. Panie redaktorze, i może również od tego byśmy rozpoczęli naszą drugą część spotkania, po tym podsumowaniu, które poczynimy właśnie odnośnie tych spraw, które były niejednokrotnie gdzieś tam zakłamywane podczas rzezi Woli, jeśli chodzi o późniejszą historię, ponieważ czas naszego spotkania dobiegł końca. Serdecznie dziękuję za obecność w naszym studiu i za rozmowę, przybliżanie nam upamiętniania poprzez chociażby to dzisiejsze nasze spotkanie rzezi Woli. Naszymi gośćmi są ojciec profesor Paweł Mazanka, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Metafizyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW oraz pan redaktor Piotr Gursztyn, autor książki Rzeź Woli, Zbrodnia Nierozliczona. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
I oczekujemy na drugą część naszego spotkania na antenie Radia Maria o godzinie 21.30. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwami. Dziękuję za ten czas wspólnego spotkania i oczekujemy na spotkanie na antenie Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.